Witamy wszystkich serdecznie w 568 odcinku podcastu GNM+. I tak to było moje pstryknięcie, bo chciałem się jakoś wyróżnić.
Zamiast ale... klaskania? Klasnąć?
Tak. Nie, już nie klaskać, bo to potem wiesz, to potem za dużo, jak ktoś ma tylko audio, pięknie. Mateusz Zdanowicz i...
Paweł Stachyra.
Nie możemy robić takich pauz, bo jak jest samo audio, to mogę wyciąć i nie ma problemu, ale potem na wideo tak głupio wygląda, jak wycinam. Tak, wiesz, taki jest taki przeskok.
Faktycznie. Czasami nie pamiętam, że my to też
tak,
nagrywamy.
Tak, nie pamiętam, że jest na kamerze.
Wideo, chociaż mam przed sobą w sumie obraz.
Właśnie.
Bo to jest obraz z poprzedniego odcinka.
No tak,
to...
już mamy piękny chaos, mimo że dopiero wstęp.
Nie, ma być... Czy widać, że nie ma Mateusza Fiduta?
Ma być różowy, bo wtedy najlepiej wygląda na audio. Albo taki ciemny, czerwony jakiś ustaw. Także Paweł się bawi kolorami, ja w tym czasie powiem, że ogrywałem sobie tak, bo segment, co ostatnio graliśmy, moi drodzy, ja sobie ogrywałem Witchfire, które działa świetnie. Ogrywałem też inne gry, które działają świetnie, ale inne, które działają gorzej, ale nie mogę o nich mówić jeszcze. Ale w każdym razie Witchfire, mam wrażenie, że sporo ludzi zapomniało, że to w ogóle powstaje, ta gra. Bo ona została zapowiedziana w 2017 roku na The Game Awards i to początkowo to miała być bardziej singlowa produkcja, z tego co rozumiem. I to jest gra od The Astronauts, czyli Adrian Chmielarz i jego spółka. Oni zrobili jedną grę do tej pory, czyli Dwa Nisznik of Ethan Carter, czyli ten walking sim detektywistyczny. I tam chwalili się, że skanowali te kamienie wszędzie i te inne rzeczy, żeby to ładnie wyglądało. No. A Witchfire to jest roguelike FPS-owy z elementami Soulsów i z elementami Extraction Shootera. Więc fajna sprawa, ale nie, na serio, jakby najważniejsze, że gameplay jest bardzo fajny w tej grze, to znaczy to, jak używamy broni, jak się strzela, to jest naprawdę spoko zrobione. No ale na razie to jest wersja Early Access i tylko na Epiku. Także...
I w tej grze też jest ta fotogrametria, czy jak to tam się nazywało?
Nie, wydaje mi się, że nie. To też nie wiem. Wydaje mi się, że
w ogóle zapomniałem, że oni jakby...
Tak, tym reklamowali dużo Cartera, no, że fotogrametria, tu chyba tego nie było. Nie wiem, ale i tak wygląda bardzo ładnie, mimo że jest na Unreal 4, bo to jeszcze jest bardzo dobry silnik cały czas przecież. Mm-hmm. I to jest gra, jak sobie, nie wiem, chcecie po prostu singlowego shootera do przejścia, to nie jest to, bo to jest, tak jak powiedziałem, rogalik. Weź ustaw, żeby się nie zmieniało. No tak głupio wygląda. Te kolorki. Paweł zmienił kolorki, że zawsze się zmienia. Albo dobra, zobaczymy. Zobaczymy, piszcie w komentarzach, czy zmieniające się kolorki wam przeszkadzają, czy nie. Ale w każdym razie to jest taka gra, że jakby idziesz sobie na mapkę.
Raz z Danowiczami daliśmy prowadzić podcast i co się dzieje?
Nie raz, więcej razy. Że idziesz sobie na mapkę z wrogami, ta mapka jest zawsze taka sama, tylko zmienia się lokalizacja jakby przeciwników i jakieś tam rzeczy do znajdowania. I chodzi o to, że musisz zabijać wrogów, kolekcjonować dusze, czyli Witchfire, potem wracasz do bazy z tym. Portale są jakby powrotne w innych miejscach niż zaczynasz, więc nie możesz po prostu uciec tam, gdzie zacząłeś. Jak chcesz, na przykład masz mało HP, nie? To nie możesz uciekać.
Czy dusze są ogniem?
Nie.
No bo widziałeś Witchfire. Że
no bo
dusze,
Witchfire to tak się nazywa, tak odpowiednik dusz, nie?
Okej, dusze dwukropek Witchfire, tak?
Nie. Witchfire to jest ten taki zasób, który wypada z wrogów i tym się rozwijamy przy ołtarzyku i sobie rozwijamy statystyki właśnie jak w Soulsach. Natomiast no jest to rogalik, czyli że założenia są takie, że za pierwszym razem jak wchodzisz na mapkę, to nie masz szans chyba, żeby pokonać bossa, nawet żeby do niego dotrzeć, bo naprawdę walka jest bardzo trudna. Na początku mamy tylko rewolwer jeden, więc też nie ma za dużo możliwości, ale potem wracamy, rozwijamy się, mamy więcej broni, bo jest takie jakby laboratorium, gdzie opracowujemy nowe bronie. Jest na przykład coś, co przypomina Stena, takiego drugowojennego, tylko odpowiednik Dark Fantasy tej broni. I potem te bronie mają ulepszenia, typu na przykład, że pojawia się taki pasek, że jest overheat, przegrzewa się ta broń, ale jak ją utrzymujesz jakby na środku tego paska przegrzewania, to zadaje większe obrażenia, więc trzeba takimi krótkimi seriami strzelać, więc bronie są fajnie zrobione. Moi przeciwnicy fajnie wyglądają, ogólnie setting jest spoko Dark Fantasy. I potem jak już się rozwiniesz, uda ci się pokonać bossa, to otwiera się druga lokacja, do której z bazy możesz się teleportować. I są dwie lokacje w tej wersji Early Access na razie, więc no. Fajnie się strzela, fajny pomysł, tylko trochę kontentu jeszcze mało jak na wersję Early Access, znaczy jak na wersję Early Access to w sumie norma. Ale tak, no czekam na premierę pełnej wersji. Nie będę raczej grał regularnie w Early Access, no bo po co w sumie, ale tak. Mhm. Fajne. Więc jak będzie na Steamie, to się zainteresujcie. No a poza tym zainstalowałem Cyberpunka i pograłem może 2 godziny. W sensie dodatek, nie? Phantom Liberty.
A grałeś w największą premierę zeszłego tygodnia?
Czyli?
FIFA.
A, nie. W ogóle to już wyszło, czy to jest też Early Access?
Tak, wyszło. Znaczy to się... Ja tego nie nazywam Early Accessem, no bo to wyszło dla wszystkich, którzy mają EA Play.
No, w sensie,
bo tam jak masz EA Play zwykłe, to
godzin,
a tak, to nie jest premiera, to jest premiera, tylko to jest sposób na ograbienie ludzi, żeby zapłacili więcej na premierę.
No tak, to prawda. I co, rewolucyjne zmiany?
No, to jest FIFA 2-3, nie? W sensie, troszkę mam wrażenie, że faktycznie na boisku troszkę mniej ociężali są ci zawodnicy w tej odsłonie. Może dlatego, że sporo grałem w FIFA 2-3. I teraz mam takie bezpośrednie porównanie, wiesz, po przejściu, ale no, faktycznie dużo większy skok czuję niż czułem przy poprzedniej, ale to może być, wiesz, ja nie jestem jakimś tam fifowcem, tak?
No
nie
tak, ale specem. Kiedy ostatnio grałeś?
Gram w futa przez powiedzmy parę dni, a potem zaczynam grać już tylko kampanię w tych
Ale
FIFA,
kiedy
nie?
ostatnio grałeś w FIFA 2-3?
Dwa tygodnie przed premierą
no,
tego?
No to czyli masz jakby na świeżo porównanie.
Tak, mam na świeżo. No, natomiast najbardziej mnie tak jakby, no bo tak sobie rozglądałem się po tym i najbardziej w tej grze fascynuje mnie, jak oni tak próbują udawać, że to nowa gra.
Że to nie FIFA?
Tak, bo jakby większość menusów i tak dalej jest taka, jak była.
No.
Zdecydowana większość wszystkiego w tej grze jest taka, jak była. Poza takimi menusami, powiedzmy, głównymi, czyli na przykład jak wchodzisz do gry bezpośrednio, to tak jak miałeś na dole te paski, kafelki, nie? Że wybierasz tryb gry i tak dalej.
Dawno nie grałem w FIFA.
No to masz na dole takie kafelki, nie? I wybierasz, od jakiegoś czasu mieli ten kafelkowy styl, nie? Hmm. I potem jak grasz w jakimkolwiek trybie, to te kafelki są w różnych rozmiarach, w zależności od tego, jak ważny jest dany, powiedzmy, część screen i tak dalej. No, od Windowsa 8 sobie wszystko zgarnęli, nie? I to jakby tam się łączyło w pewnym sensie. A teraz to jest tak, że w menu głównym masz takie zwykłe menu na boku, że lewa strona ekranu i wymienione tam, wiesz, nowa...
Takie bardziej tradycyjne
tam,
menu.
Tak, jakieś tam tryby gry, coś tam food, coś tam, kluby, nie kluby, nie wiem, nie znam, okay. Ja w ogóle tyle z tych trybów, ja w ogóle nie wiem, czym one się różnią od siebie. Natomiast potem wchodzisz w którykolwiek z tych, powiedzmy, trybów i już z powrotem masz te kafelki, nie?
Okay.
Później na przykład jak
potrzebowałeś odmiany.
Grasz mecz, to wszystko masz na kafelka, w sensie inaczej, przed meczem powiedzmy, jak grasz powiedzmy w kampanię, to masz wszystko na kafelkach, a później wchodzisz w mecz i pauzujesz i masz znowu menu takie listę, wiesz, od góry do dołu, co jest mega niewygodne, bo jak miałeś menu kafelkowe, to kiedy pauzowałeś mecz, to miałeś wszystkie dane i tak dalej, które cię interesowały, od razu widoczne.
No tak.
I tylko najeżdżałeś, żeby na przykład więcej szczegółów poznać. A teraz musisz wejść w konkretne menu, żeby się dowiedzieć czegokolwiek.
No nie.
To tam w trybie sieciowym to pewnie nie będzie aż taka wielka. Chociaż nie, to też będzie duża sprawa, bo przy zmianach na przykład...
Dłużej będą zajmować zmiany na przykład, tak?
Tak, jak robisz zmiany, to przecież nie możesz sobie teraz szybko podejrzeć, jak tam zmęczenie twoich zawodników, tylko musisz, wiesz, wchodzić w oddzielny ten. Cóż. Także kupa frajdy, jeżeli chodzi o zmiany w AI, takie w UI.
Także
takie
UI
bardzo podstawowe, żeby ukryć tak, jakieś rzeczy. Ale ja nie wiem, taka jakaś ta trudniejsza jest. W sensie, bo grałem dopiero co w FIFA, ale w ogóle grałem tą FIFA 2-3, zacząłem grać, bo wyszedł taki mod, który tam co roku wychodzi, właściwie jak już następna jest na progu, czyli taki, to się nazywa chyba FIFA Realizm mod, czegoś tak, to generalnie zwiększa poziom trudności i tam troszeczkę wprowadza jakieś tam realniejsze staty,
to jest
niestety,
trudniejsze
do,
od tego z modem, od FIFA z modem?
Tak, w sensie gorzej mi idzie, może się przyzwyczaiłem do tamtej FIFA, a tu jakieś zmiany, wiesz, co roku są jakieś zmiany gdzieś tam w obronie,
no tak.
czy w ataku i tak dalej, ale w tym roku naprawdę czuję, że to ja i tak...
Ale ile godzin grałeś, ile meczów zagrałeś w tej nowej?
O, ja wiem, to tak z 10 godzin pograłem już, bo trochę w sieci...
Pomyślałbym, że już się przyzwyczaiłby człowiek do zmian tych.
Troszkę się, ale mam wrażenie, znaczy wiesz, ja to w ogóle mówię, nie jestem jakimś tam wielkim zawodowcem, ale o ile przez sieć mi się grało w miarę tak samo, no bo ci ludzie też grali tak jakby od zera.
No tak.
To jak grałem za jaj, to ja już w miarę opanowałem sytuację, w sensie nie wali mnie jakiś przypadkowy zespół z Ekstraklasy, czy z innej Ligi Arabskiej, czy skądkolwiek 10 do 0. Nie no, bez przesady tak nie było, nie? Ale wiesz o co chodzi, że jakby nie miałam aż takich problemów. Tak. Ale dalej czuję, że niektóre mecze to jest taka walka, żeby do tego gwizdka dotrzeć, nie? Co fajnie, nie? Dla mnie. I pewnie dla wielu osób, które dalej w FIFA grają głównie po to, żeby sobie Jak mają, ja w FIFA gram głównie jak mam ochotę zagrać w Football Managera, ale nie mam czasu na Football Managera. Sobie odpalam tą kampanię, robię jakieś dziwne wyzwanie typu tylko zawodnicy ze szkółki czy cokolwiek i cisnę przez parę godzin, potem się nudzę.
Okay.
Więc taka recenzja, nie? To dla, od kogoś takiego.
To dajcie znać, jak wam się...
To FIFA jakaś taka inna, ale w sumie taka sama.
Jak wam się podoba EA FC, tak? Co się nazywa?
Tak, EA FC 2004.
Po co im właściwie numerek? Albo będą mieć kolejny może, żeby to się układało jakoś.
Żeby kontynuować.
Ciekawe, jakby, kto zrobi FIFA za rok w ogóle. FIFA, bo FIFA powstanie.
Tak, nie wątpię, że powstanie. Mm. Bo, znaczy, FIFA od początku mówiła, że stworzy FIFA. W sensie FIFA organizacja. Ale...
FIFA nie ma, znaczy, jej nie ma konkurencji obecnie, bo PES już nie powstaje tak naprawdę. Jest
tak,
tylko...
PES nie powstaje, ale znaleźć ekipę deweloperską, żeby Konami. Się za to wzięła, to nie jest duży problem, myślę, dla kogoś, kto ma taki budżet jak FIFA.
No.
Natomiast szczerze, gdyby FIFA miała faktycznie się ukazać, to już byśmy nie usłyszeli, bo mi się wydaje, że oni w tym swoim oświadczeniu, to oni chyba mówili, że już w tym roku zobaczymy.
Nie, chyba mówili o przyszłym właśnie.
Mi się wydaje, że za rok się widzimy, że kończymy współpracę z EA, ale za rok się widzimy w nowej FIFA.
Okej. Okay. No dobra, zobaczymy. Może zasnęli i obudzą się za rok, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Właśnie, grając w EA FC myślałem o tym. Natomiast co, Cyberpunk?
Cyberpunk. Jakby bardzo fajnie się zapowiada historia. I tyle, nie? Bo dopiero wiesz, tam ta pani prezydent się rozbiła i tam z nią trochę ten i tyle.
No właśnie, bo to jest...
Myślałem, że ta, znaczy ja wiedziałem, że ta dzielnica nie będzie za duża, bo na mapce była, nie? I tak w podstawowym Cyberpunku, ale jeszcze nie wiem, czy jest duża, czy mała,
jest duża.
Tak nie poruszałem się
w sensie...
za bardzo. Ale
sprawia wrażenie, znaczy jakby funkcjonalnie jest duża, bo ma na przykład dwie oddzielne takie strefy z zagęszczeniem sklepów, ma sporo wnętrz, często te wnętrze odblokowują się po jakimś czasie w budynkach, misje jest tam, wszystkie misje, które praktycznie dodatek dodał, bardzo nieliczne misje jakby wychodzą poza nią, więc...
To jest fajne, że to jest właśnie takie jest. Zamknięte w tej dzielnicy, bo też nie trzeba za bardzo szybkiej podróży używać czy coś takiego. Tylko to jest taka dzielnica trochę dochodzenia bardziej, bo tam mało jest dróg funkcjonalnych.
No ja, ale... ja wiem, bo ty dopiero zacząłeś.
No.
Natomiast tam się powiedzmy...
Remontują potem?
Tak, po tym pierwszym twoim wejściu, które jest takie dosyć awaryjne, tak?
No.
Ta dzielnica się trochę otwiera, no i też taka się robi... Ona jest właściwie normalną dzielnicą.
Okay.
Z tą różnicą, że ma coś z Fallouta, no bo tam takie rzeczy się dzieją... To wygląda trochę jak z Fallouta jakieś miasteczko.
No tak, no bo...
Zamiast policji masz ten Bargest, czyli tam lokalną...
Siły porządkowe, tak. Bo jak nie wiecie, to ta dzielnica Dogtown się nazywa i tam jest jakby... Ona jest w Night City, ale jakby to jest taka autonomiczna dzielnica, że tam rządzi jakiś w ogóle wataszka i...
To jest część Pacyfiki formalnie i generalnie przed premierą jakby to było nazywane tak jak w oryginale, nie planszówkowym, tylko tam tabletopowym, tak? Combat Zone, czyli strefa walki, ale ostatecznie CDP chyba zdecydował się jakby fabularnie trochę innym kierunku pójść i ją zmienił właśnie w to Dogtown.
No bo Combat Zone to tak brzmi...
Tak, bo to miało być dosłownie takim, jak jest Mad Max, wiesz, poza powiedzmy Night City, to miało być jeszcze taki odpowiednik tego tylko w mieście, tak? W warunkach miejskich. Troszkę to jest bardziej ustawione, w sensie funkcjonalne. Ty w ogóle nie wiem, czy wchodziłeś albo wjeżdżałeś tam już normalnie, do tej dzielnicy, czy tylko
nie,
jakby tak jak misja cię prowadzi
wjechałem
pierwsza?
Wjechałem z niej, żeby kupić sobie nowe wszczepy, ale potem się teleportowałem, więc nie wjeżdżałem. Ale można wjeżdżać.
Ale tak, widziałeś, jak tam fajna taka kontrola jest i to za każdym razem trzeba przez to przejść, ale to nie jest takie denerwujące w sumie. Będziesz parę razy wyjeżdżał, jeżeli będziesz robił misje poboczne, takie, bo doszło parę nowych takich aktywności pobocznych, typu kradzież samochodów i wtedy pojawia ci się samochód, który ktoś chce, żebyś dziabnął i wtedy, kiedy go kradniesz, to masz kilka z losowych, powiedzmy, cech tej misji, czyli albo cię ktoś tam ściga, albo masz timer, tak, że musisz dojechać na czas do celu twojej misji, albo ewentualnie na przykład, że nie możesz zniszczyć tego samochodu po drodze. Trochę żałuję, że one się nie kumulują, z tego co widziałem, więc jak na przykład masz nie zniszczyć samochodu, to nie masz na czas, nie? Co byłoby takie logiczne, że wtedy masz wyzwanie, tak? Musisz przejechać szybko, ale tak, żeby nie zniszczyć, albo że cię ktoś ściga i wtedy musisz, nie wiem, wychodzić z samochodu i się bić na zewnątrz, ale Jest też kilka takich unikalnych tam misji, takich, że ja nie wiem jak to jest robione do końca, czy to się liczy, że na przykład jak ukradłeś tyle samochodów, to masz unikalną misję, czy może w niektórych miejscach konkretnych są te unikalne samochody, bo te samochody się spawnują, nie? To nie są takie misje...
No albo jest losowe, nie?
No właśnie tak się zastanawiam, może tam jest jakiś ukryty pasek postępu. Niemniej o samochodach, bo tak pogadałbym bardziej o tym, co zmienia 2.0 i...
No tak.
Bo o dodatku pogadaliśmy na audycji. Więc porozmawiajmy troszkę o tym, co się zmieniło w Cyberpunku. No,
ja mam takie podejście, dużo. Że ja dawno nie grałem, nie? Mhm. Więc jak wszedłem sobie do wczoraj, jeszcze zanim zadebiutował dodatek, żeby zobaczyć właśnie tam te zmiany i się przygotować troszkę, sobie przypomnieć, jak się chodzi, jak się strzela i takie rzeczy, to pamiętałem, że drzewko talentów było takie trochę... dziwne, bo ono było takim plackiem jakby, był ten klaster takich umiejętności, nie?
Tak.
A teraz to jest normalne, faktyczne drzewko talentów, w sensie w każdej cesze jest jakby faktyczny talent tree i od podstaw tam się leveluje, co się chce.
I też jest nie, trochę nie inaczej trzeba... podzielone, bo jest podzielone na trzy takie wyraźne warstwy, przez co w momencie, kiedy w jednej z głównych, jednym z atrybutów dojdziemy do 4, 9, 15 lub 20, to no, tak. Wchodzimy na kolejny jakby poziom.
Są takie
tiery, tego drzewka, tak.
Że tak
i dzięki temu to nie jest tak, że ten rozwój postaci jest taki trochę chaotyczny, że naprawdę przytłacza nas i nie wiemy, co klikać, tylko na początku faktycznie mamy tych wyborów niewiele, później to się zaczyna otwierać i gdzieś tam przez to ten rozwój się wydaje bardziej naturalny. Sporo perków usunięto takich niepotrzebnych, typu
dodających
plus 2% do czegoś. Oczywiście jest tam mnóstwo dalej perków dodających 2% do czegoś, ale te perki, one się kumulują i gdzieś tam to ma jakiś większy sens. Często to są takie podperki jakby, że to jest perk, który jest przydzielony do jakiegoś dużego perka. Duże perki mają 3 stopnie, tak jak wcześniej były w perkach niektórych. Natomiast te mniejsze, no to jakby widzimy, że one są odgałęzieniami, nie musimy się nimi zajmować, albo możemy, żeby sobie naszego builda wesprzeć. Ale część z tych perków, na przykład, których nie ma na drzewku, znalazło się we wszczepach, bo teraz jest nowy system wszczepów.
I tam są te procenciki, zauważyłem.
Tam są procenciki, ale one to też się mocno rozwija, no bo tak jakby wszczepy teraz działają trochę jak broń, że rozwijamy, bo broń też się trochę zmieniła, no to w sumie warto powiedzieć, bo wcześniej mieliśmy ją w kolorkach, tak jak często to jest w RPGach, że no wiecie, tam zielony, to że nietypowe tam, tak. niebieskie, rzadkie,
fioletowa, legendarna, czy coś tam,
bardzo
epicka.
Rzadkie, no. Tak, później, no. I teraz też to istnieje jakby, tylko że to się nazywa, że to jest generacja broni, tak? I mamy generację od 1 do 5 i jeszcze mamy plusy, czyli de facto mamy 10 generacji, tak? Bo jest pierwsza plus, druga plus, trzecia plus, tak dalej. I no jakby tutaj, tak jak broń normalnie rozwijaliśmy w ten sposób, tak teraz rozwijamy również szczepy, które mamy. Możemy kupować nowe oczywiście, ale zamiast tego można wydać po prostu części na crafting i sobie coś ulepszyć. Jeżeli mamy też taką specjalną umiejętność, to ulepszając sami wybieramy, jakie tam procenciki na dole mamy jako jeszcze dodatkowy bonus.
Okay.
Dodatkowo możemy ciągle wymieniać te szczepy. U każdego Reaper Doga jest duży zestaw ich do wyboru. Już nie ma tak, że musimy szukać jakichś tam unikatów po całym świecie.
No to prawda.
No i też te szczepy, ja w ogóle zacząłem grę od takiego momentu, jakby zacznij od dodatku, nie? Okay. Więc miałem już 15 level i mogłem sobie trochę poeksperymentować z tymi wszczepami. Miałem też tych szczepów troszkę u siebie gotowych, no bo to zaczynać od początku, to grę to dajcie spokój.
Ja gram na starym save, znaczy, nie, bo miałem całą listę save'ów, nie, więc nie wczytałem tam z jakiegoś zupełnego końca, tylko chyba na 20 poziomie jestem jakoś tak. I...
No to tutaj...
Więc też miałem sporo tych wszczepów, właśnie tak pierwszy raz wszedłem w ten system i tak, co się dzieje, bo jednak tak trochę, jak trzeba od początku wszystko robić, to tak trochę przytłacza, ale tak 5 minut już ogarnąłem, nie?
Znaczy ja mam wrażenie, że tutaj może być przewaga właśnie grania od zera, bo jak grasz od zera, to wszystko od nowa przydzielasz sobie,
no tak,
ale z drugiej strony, jak grasz na 15 poziomie, to też już wszystko masz przydzielone i jest tylko opcja, wiesz, resetu, więc też jest spoko. No i też ten zestaw startowy to jest taki dosyć sensowny, na przykład masz podwójny skok na start, możesz to wymienić na dowolny inny wszczep nóg, ale po co, skoro to jest najlepszy?
To prawda.
Gdzieś tam masz te ostrza modliszki, bo one są... Ja nie wiem, może to jest losowe, może jak się zaczyna... Bo jakby kiedy zaczynamy grę od dodatku, to pomijamy kilka misji głównych. Przede wszystkim pomijamy bardzo liniowy pierwszy akt, czyli
prolog,
wszystko
naprawdę.
Z tym prolog i ten napad i tak to... Wiecie, no to jest
to było fajne na raz. Zawsze, nie,
to... Dokładnie, to było bardzo imponujące, kiedy pierwszy raz się to grało, ale za drugim, trzecim to jest tak męczące. No.
Szczególnie ta ucieczka z zwierzy, ty jak się musisz skradać, tam jest taki moment, o Boże.
Pomijamy też dwie inne misje. Jedną tam związaną z tą Evelyn Parker i tą z animalsami. Bo zaraz po tej misji z animalsami otrzymujemy jakby wstęp do dodatku. Mhm. I co ciekawe, ten dodatek w ogóle, on tak jakby... On się, powiedzmy, kończy w jakimś momencie. Tak mi się wydaje, że ja już go skończyłem, ale to nie jest koniec, bo jakby po nim jeszcze ten dodatek wpłynie na zakończenie, tak? Mm. Więc on nam oferuje kolejne możliwości zakończenia całej historii, co jest o tyle fajne, że no wiele ludzi czekało jakby na to DLC, które gdzieś ten zakończenie wprowadzi dodatkowe, a umówmy się, no już nie będzie kolejnych DLC-ków, mimo że...
No, niestety.
Ten, bo w ogóle ten dodatek dodaje dwie nowe dzielnice, nie wiem, czy wiesz, a nie jedną.
Nie wiem.
Jeszcze port kosmiczny jest.
A, okej.
Okay. Bo ten port kosmiczny on był, tylko że on był tak jakby wyszarzony i nie można było tam za bardzo się dostać, a teraz normalnie go jakby na mapę nanieśli, jest oddzielną dzielnicą.
Okej.
Okay. W ogóle mam wrażenie, że przebudowano niektóre drogi. Może to jest kwestia, że dawno nie grałem, nie? Ale albo że tyle misji tych jest związanych na przykład z odkładaniem samochodów na miejsce, ale mam wrażenie, że jest więcej takich szerokich dróg, szerokopasmówek, tak? Gdzie można sobie się nieźle rozpędzić w warunkach miejskich i troszkę ten system jazdy lepiej przez to funkcjonuje, że nie trzeba po tych zaułkach się tam gdzieś gnieździć.
Może, nie wiem. A tak. jak ten system walki z samochodu oceniasz? Jest taki okej. Okay.
Jest dobry, jak rozwiniesz sobie perki, jak się go nauczysz przede wszystkim, bo są dwie jakby warstwy tego systemu. Po pierwsze, możesz sam strzelać przez okno, tak? I możesz to robić na dwa sposoby też, a więc albo
nawet możesz kataną z motocyklu naparzać tak. ludzi.
Ja nie wiem, czy możesz ją naparzać, tylko ją trzymać.
Nie, ja nie używam na motocyklu, na wręcz, motocyklu więc... możesz normalnie machać. Z samochodu pewnie się nie da, podejrzewam.
Pewnie nie.
Ale tak.
Ale można wystawić broń, która jest pistoletem albo pistoletem maszynowym i no i walimy przez nią. Jeżeli mamy na przykład... rewolwer, który wali wybuchającymi pociskami, to jesteśmy czołgiem, tak? I strzelamy sobie z tego okienka. I mamy do wyboru właśnie albo strzelanie ręczne, że celujemy, strzelamy w czasie jazdy i tak dalej, albo automatyczne i wtedy też celujemy niby, ale mamy taki... Działa to trochę tak jak te bronie smart, tak? Że nacelowujemy mniej więcej na przeciwnika i już wie, że ma strzelać, wiesz, okay. Konkretnie w kogoś tam, tak. No tak, mniej więcej w tą stronę. No i jest jeszcze ten system, gdzie to samochody mają broń, bo można samochody mieć uzbrojone i to jest już...
No to całkiem... jeszcze przede mną, no na to czekam właśnie.
Tak, to na ulicy bardzo łatwo tego Dogtown taki sobie ukraść. Natomiast okay. One ogólnie są bardzo silne i można nimi tak niezłe jazdy robić, chociaż ja czekam jeszcze, jak będę przechodził te wątki, powiedzmy, nomadów gdzieś tam, jakieś misje poboczne i tak dalej, bo teraz sobie siądę do tego cyberpunka i zacznę poboczne rzeczy robić, to jestem ciekaw, jak to wpłynie, czy te misje jakby zmienią się bardzo mocno.
Będą łatwiejsze.
Wpływem tego. Na pewno będą łatwiejsze, bo można takie rzeczy tutaj robić. Chociaż ja zauważyłem, że w niektórych przypadkach i tak mi wygodniej było po prostu wysiąść, zwalić kogo trzeba i wsiąść z powrotem.
No bo ten model jazdy nie jest jakiś super, jest normalny, jest taki normalny, nie?
Już nie bywa, bo no, na niektórych samochodach dalej, tych najszybszych szczególnie, to dalej jest ten problem, że one są...
Bardzo zwrotne.
Tak, i mają zero przyczepności. No. Ale zwrotność to jest okropna przy tych takich z dużymi oponami jakichś samochodach, takich niby terenowych, bo po prostu tragicznie się nimi steruje w tej grze. Ale takie cięższe faktycznie jakoś tam się nimi da prowadzić. Co tam jeszcze się zmieniło? Perki, wszczepy, wszystko mamy.
Wymagania poszły w górę.
Wymagania poszły w górę, ale gra wygląda za to ładnie, więc wygląda jakby my zyskujemy, ładnie. Wy tracicie.
Doskonale.
Bo mi chodzi dobrze.
Mi też. Mi z DLSS-em chodzi dobrze.
No tak. Misje poboczne, które tam doszły, jakieś dodatkowe aktywności też są bardzo przyjemne. Ja nie wiem, czy one są dostępne w samej aktualizacji tylko, ale wydaje mi się, że nie. W sensie na przykład kradzież samochodów.
To, nie jestem pewien. Nie
to
jestem
może
pewien.
Być poza tym. Natomiast już te takie małe misje dodatkowe w tym dodatku to są takie bardzo przyjemne małe historyjki i się fajnie tego słucha. Mam wrażenie, że jest trochę więcej, bo jest bardzo dużo nowych broni i jakichś takich rzeczy. W sensie aż za dużo może, bo niektóre to się mam wrażenie powielają i dla mnie to jest... Ja się dziwiłem, że to są na przykład dwa różne pistolety maszynowe, jak widzę jakiś jeden smart i drugi smart, które się różnią prawie niczym. Ale szczerze mówiąc, jak się strzelasz, to ta różnica jest. Tylko szkoda, że jak w ekwipunku przeszukujesz broń, to tam owszem pokazuje ci na przykład, ile broń zadaje obrażeń, ile strzałów na sekundę daje, ale już na przykład nie ma obrażenia na sekundę, co byłoby wygodne w porównaniach.
No tak.
I ogólnie broń nie za bardzo, jakby te opisy dalej nie za bardzo ci dają znać, co właściwie ta broń robi i jak strzela. Musisz sobie sam ją wyciągnąć, potestować, ale jak ją testujesz, to uważaj, bo jak testujesz sobie gdzieś w środku pola i zauważy cię jakiś człowiek, to może wezwać policję.
No tak.
I wjeżdża nowy system policji.
Nie próbowałem jeszcze.
Okej, okay, jest.
Jestem no, praworządny.
Taki GTA, nie? Takie no, typowe. W sensie,
w końcu działa to normalnie, działa, tak. No, więc nic tam super nie działa. Ale...
Ściga nas policja. Najpierw, jak powiedzmy przejedziemy tam przechodnia, czy zastrzelimy, to jedna gwiazdeczka i leci za nami jeden, drugi patrol, tam wychodzą policjanci z pistolecikami, czasem jakaś strzelba się trafi. Później jak zabijemy policjanta, no to wchodzimy na drugą gwiazdkę i właściwie jest to samo, tam czasami jakieś nowe pojazdy przyjadą. Od trzeciej gwiazdki zaczynają się już pojazdy opancerzone, jakieś takie, wiesz, kill teamy i tak dalej.
No chyba rozłożenie tych policjantów jest takie samo, nie? Że potem jak wcześniej.
No właśnie nie do końca, bo przy czwartym jeszcze wjeżdżają tak jakby ci, wiesz, jakieś takie ciężarówy, że koleś cały w zbroi z czaszką nad głową, okay. Nie, z ciężkim karabinem takim, co się podnosi później nie jako broń, tylko jako taką wieżyczkę powiedzmy. Ale wtedy wjeżdża na piątym poziomie Maxtack. I Maxtack to jest w ogóle bardzo fajna rzecz, bo ja się zastanawiałem, jak oni właściwie zrobią to, żeby to było wyzwanie. No bo tak w Cyberpunku pod koniec, no to tam się po prostu zwolnione tempo i koniec, bum, nie żyjesz. I może rzeczywiście już przy samym endgame, jak masz taką wykokszoną postać, to nie będzie to robiło na tobie wrażenia, ale Maxtack jak wjeżdża, to jest czterech bossów. W sensie każdy z nich ma pasek taki bossa życia. I masz drużynę, która składa się z Netrunnera, czyli takiego hakera jakby tutejszego, z kolesia z modliszkowymi tymi ostrzami, który z bliska cię tłucze, snajpera, który z daleka cię tłucze.
Doskonale.
I jeszcze takiego ciężarówkę taką, nie, co z krowy do ciebie wali i ty
brzmi ogólnie, fajnie.
Tak, nie masz co zrobić, tylko umrzeć.
To jest dobra prewencja bardzo, już nie chcę mi się łamać prawa, jak to opowiedziałeś o tym.
Ale jak pokonasz,
ja nie mam buildu pod walkę za bardzo, bo ja pod skradanie sobie zrobiłem postać.
Tak, ale teraz mamy nowe modyfikacje, które mogą ci pomóc w tym, bo na przykład
tak,
mamy
wiem, no.
Mod, który pozwala na uzyskanie niewidzialności.
Ja właśnie mam go. Tak, mam go jeszcze sobie w tym, bo...
Jeszcze jak go sobie rozwiniesz?
Bo w dodatku uzyskujemy relik, coś takiego po angielsku przynajmniej, jakby
no
nowy...
No to ten nasz szczep, który mamy od początku gry. To jest to, na czym jest Johnny Silverhand.
Ale były umiejętności też w podstawce na nim?
Nie, one te umiejętności były rozmazane, bo to było wiadomo, że coś tam będzie, nie wiadomo
No, więc mamy teraz tą umiejętność i tam też właśnie chyba środkowa umiejętność jest od tego, że może być zupełnie niewidzialny, jak masz ten właśnie wszczep. Więc to mam, ale można mieć jeszcze takie rzeczy, to też chyba było w podstawce, że wyrzutnie rakiet tam w ramionach.
Tak, tak, to wszystko jest. Teraz mamy po prostu dzięki temu dodatkowe umiejętności dla tych rzeczy. Na przykład wyrzutnia rakiet może zrobić taką serię jak z karabinu, no, że pięć rakiet z rzędu i potem się automatycznie odnawia ci
tak,
jeszcze.
Więc jest z czym eksperymentować na pewno, więc to jest fajne. I to też nie jest tak, że jestem zupełnie bezbronny, jak jestem na skradanie zbudowany, bo jakby mam też broń, karabin automatyczny i normalnie mogę strzelać jak tam, no nie jak typowy skradak, nie jak ktoś, kto tylko w cieniu się tam przemyka.
No
i
ja trochę
dodatek,
no.
Mam nadzieję, że potem będzie trochę lepiej pod względem tego, że będę mógł faktycznie się skradać, bo na początku dodatek chce być taki efektowny, jednak dużo było takiego, że musisz strzelać, nie musisz
wystawać. Ja w ogóle nie jestem postacią na skradanie i prawie cały początek byłem cicho. W sensie, to poza tymi scenami otwartymi akcji, gdzie...
No o to mi chodzi.
Masz właśnie, jakieś te... No tak, ale to nie, to później masz wręcz aż za dużo. W sensie...
To dobrze.
Ja nie jestem postacią pod skradanie, ale ja mam tak, że jak gra mi oferuje, no to ja staram się skradać. I trochę mnie to już zaczęło wkurzać, bo w ogóle nie mam postaci do tego, a robiłem to w kółko. Okay. Zamiast wejść i tam się bawić, skakać, strzelać. Natomiast no te hakowanie i tak dalej teraz jest fajnie, bo tam można na przykład kilka haków pod rząd sobie zakolikować. Ja nie wiem, może tak było w podstawce, bo ja też nie grałem Netrunnerem
no,
nigdy.
I sporo patchów wyszło też, nie? Co tam dodawały. No.
Ale bardzo przyjemnie się tak po cichutko później gra. Jeszcze odblokowujesz później takie bronie. Tyle tych unikatów jakichś tam, czy rzeczy do grania po cichu. Jakby dodatek jest bardzo szpiegowski, więc naturalnie będziemy mieli dużo szpiegowskich narzędzi. Także no, polecam. I jeszcze coś się fajnie zmieniło. Przedmioty leczące i granaty, to teraz... Tak samo, to jest działa tak jak w szczepy czy bronie, to znaczy mamy jeden egzemplarz i go sobie ulepszamy, każdej z tych rzeczy i on nam się ładuje jakby jako cooldown.
Okay.
Czyli mamy powiedzmy trzy leczenia.
Ale wydaje mi się, że to cooldown już był kiedyś.
Nie, nie było takiego. Mamy trzy leczenia teraz. W sensie, no kiedyś to mieliśmy po prostu przedmioty leczące i mieliśmy ich pierdyliard i
tak,
zbieraliśmy.
Ale pamiętam, że nie można było spamować leczenia, to trzeba było poczekać, aż tam się zapełni ten kwadracik w podstawce.
Bo... To było takie... Nie wiem, czy tam był jakiś prawdziwy cooldown.
No może już nie pamiętam.
Mi się wydaje, że nam się waliło po prostu po żyłach, aż furczały. Ale później gdzieś tam trudniej już było, bo na przykład się skończy w połowie walki, nie? Leczenie i co wtedy? Wybierasz, no, szukasz w plecaku, zjadasz najpierw wszystkie hot dogi, które masz, a później bierzesz na przykład tak inny leczniczy, ten, co powoli ci odnawia i tak myślisz sobie, ale bym chciał mieć ten normalny. A teraz po prostu wybierasz, nie? Ten albo ten i masz trzy, na przykład trzy takie szybkie użycia. A potem czekasz, aż ci się właduje i musisz się chować, musisz coś tam... Ogólnie trzeba być dużo bardziej strategicznym w walce i to jest fajne. Nie można już tak na tanka wjeżdżać, chociaż szczerze, jak się rozwiniesz, to możesz. No. Tylko, że no, mi też zepsuło zabawę na początku, że... Znaczy zabawę, wskadanie, że odblokowałem dwie bronie, które są na wybuchającą amunicję. Tak, rewolwer i snajperkę na wybuchającą amunicję i niestety, ale niedługo nie wytrwałem
skradając się.
Albo to może tak. To
understandable.
Skradałem się do pierwszego strzału.
Okej. Okay. Nie no, ja mam taką postać, że mam bardzo headshoty dopakowane, więc mam bardzo duże obrażenia z pistoletów. Mam snajperkę też tłumikiem i mam coś takiego, że bardzo dużo czasu zajmuje wrogom, aż mnie zauważą. Więc jak jest to oczko takie, co się zapełnia, to bardzo wolno.
A masz może takie rozwinięcie, bo to też jakaś jeszcze, umiejętność, albo... Nie, to jest jakiś chyba wszczep, że słabe punkty widzisz u wrogów.
Nie, jestem pewien.
Bo jest taki wszczep albo taka umiejętność, już nie jestem teraz sam pewien do końca, który sprawia, że na wrogach raz na jakiś czas pojawia ci się taki jakby diamencik i on ci wskazuje, gdzie jest czuły punkt.
Okay,
jak strzelisz, to możesz, ja już mam tak rozwinięte, że jak strzelisz to tam wywołujesz cały impuls elektromagnetyczny, który uszkadza jego i kilku wrogów, co działa nawet w przypadku bossów i na przykład na samym początku jest taki boss bardzo duży, którego trzeba władować mnóstwo amunicji. A ja robiłem to bardzo łatwo, bo te smart guny, które są w grze, one jakby integrowały się
z czułymi punktami.
Tak. I one zamiast celować w głowę, jak domyślę jest, to celują w czuły punkt.
Okay.
I wtedy po prostu znaczy, stałem ja też, i waliłem. Znaczy, ja też biegałem
mam,
i waliłem.
Ja też mam to w inteligencję inwestowałem, pół na pół ze skradaniem, więc mam też haki, więc w walce też wykorzystuję dużo tych hakowania.
A co sądzisz o nowym systemie wytrzymałości? Bo...
W ogóle nie zauważyłem, że jest.
Okej, okay, nie jest z tym problemu.
Bo ja dużo nie strzelam, okay. Nie? Więc może dlatego, ale...
Bo teraz jakby dla słuchaczy przypomnijmy, albo powiedzmy, jak nie wiedzą, teraz takie rzeczy jak bieg już nie zużywają wytrzymałości.
I to jest super.
To jest mega, to jest w każdej grze powinno być.
Tak.
Natomiast...
Strzelanie, walka z
strzelanie, tak. Dokładnie, jakby wszystkie bojowe tam powiezmy akcje, w tym właśnie strzelanie nawet z karabinu, bo to jednak jest męczące, no właśnie, jak ci tam lata
tak, coś
wielkiego.
Właśnie ciekaw jestem, jak to jest, jak ktoś gra takim buildem pod jakiś ciężki karabin maszynowy. To może wtedy przeszkadza, nie wiem, bo nie zauważyłem.
Mi to na początku przeszkadzało, ale teraz odblokowałem sobie już tyle rzeczy dotyczących wytrzymałości, że nawet tego nie zauważam, albo mam po prostu takie bronie.
No bo w zasadzie nie wiem, po co jest ten system, bo tak dodali tak, żeby był chyba trochę, bo...
No, to jak tego, zarządzanie wytrzymałością w Wiedźminie 3. Jakby niby jest, tak naprawdę go nie ma.
To prawda. Dobra, ale ten.
Tak.
Bo czas.
Dobra.
O Phantom Liberty, o Widmie Wolności więcej na audycji możecie posłuchać, więc klikajcie i słuchajcie tam. Natomiast o Lies of P też powiem za tydzień, bo nie ma czasu. Chociaż no fajne jest. Fajne jest, bardzo mi się podoba Lies of P. Natomiast przejdźmy do tematów, których nie wiem ile będzie dzisiaj, to zależy, zobaczymy. Natomiast na początku możemy powiedzieć o tym króciutko, że być może będzie strajk aktorów także tych podkładających głos w grach wideo, bo 98% się opowiedziało za tym, żeby strajk zacząć. Jeżeli te wszystkie tam organizacje, firmy nie zgodzą się na ich warunki nowe, więc prawdopodobnie będzie strajk.
A to już było, wiesz co, gadaliśmy o tym.
To jest nowość.
Tak, bo to jest, chodzi o to, że ta rozmowa między SAG-AFTRA, a właśnie aktorami, którzy są w tym jakby, wiesz, biznesie powiedzmy, to już było jakiś czas temu, miesiąc temu się odbyło.
No pamiętam, że tam zapowiadali coś.
Teraz jakby poszli w tym kierunku, ale warto zaznaczyć, że to już nie będzie jakby pod egidą tego głównego strajku, bo ten główny strajk prawdopodobnie się niedługo zakończy,
tak.
Bo się dogadali, więc to jakby to jest tak trochę, możliwe, że się dogadali też w tej kwestii, bo
może.
Jeżeli ci aktorzy są faktycznie w ramach tego SAG-AFTRA, to, czyli tej, bo to jest gildia tam scenarzystów i gildia aktorów, czyli takie związki zawodowe scenarzystów i aktorów w Ameryce. No i właśnie ci aktorzy, którzy są pod tym, jakby prawdopodobnie będą objęci przez te regulacje, chociaż z drugiej strony te regulacje są podpisywane raczej ze studiami filmowymi, więc zobaczymy, jak to się będzie rozgrywało, chyba że ten strajk po prostu przedłuży się tylko w tym wypadku, nie? No bo to nie jest tak, że ten strajk, powiedzmy, obowiązuje równo dla wszystkich wytwórni i tak dalej, bo na przykład A24 no i tak, tam parę innych...
się zgodziły już wcześniej.
Tak, zgodziły się od razu i one normalnie sobie teraz robią filmy z aktorami strajkującymi. Natomiast no tutaj no wydaje mi się, że fajnie jakby powiedzmy w atmosferze tego, że najprawdopodobniej, tu nie chcę wykrakać, ale najprawdopodobniej udało się dogadać
scenarzystom filmowym,
scenarzystom, aktorom i studiom, no to też tutaj szybko to pójdzie w przypadku gier, chociaż tu może być trudniej, no bo to jednak trudno to powiedzieć, ale branża filmowa przy tym to jest
bardziej zorganizowana, tak, i bardziej zorganizowana, bo na przykład jakby jak zapewnić, bo to będzie, no bo oni chcą podwyżek na przykład, nie, ale to jakby studia płacą im, które robią gry, więc to nie jest jakby z kim oni się dogodują, nie o to mi chodzi.
Tak, bo
to,
nie, tutaj w tym wypadku SAG-AFTRA negocjowałaby właśnie z wydawcami, ze studiami, z takimi dużymi firmami, które mają pod sobą, ten, więc na przykład z Microsoftem, z EA, wiesz, no to chodzi o tych dużych przede wszystkim, tak? O Sony, Nintendo. I tutaj no pewnie oczywiście pojawiłby się temat tego, ile oni zarabiają, no ale też kwestia wykorzystania AI.
A co w grach będzie... jest bardziej jakby niebezpieczne potencjalnie niż w filmach jednak, nie? Bo na przykład
przynajmniej
mogą...
na razie.
Tak, tak. No. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale taki krótki temacik tylko, że hej, oby się dogadali, bo jak nie, no to wiadomo, że mogą być opóźnienia gier wideo, tak? W których właściwie we wszystkich grach są aktorzy. Chyba że zupełnie nie ma w nich postaci czy coś takiego i sam gameplay.
Może wrócimy do, wiesz, do niemych postaci i będą tylko napisy. I tylko kilka postaci w grze będzie głosowych.
W sumie cynik powiedziałby, że faktycznie studia mogą sobie tak pomyśleć, że... A w sumie to...
Tak, po co nam aktorzy?
Ludzie lubią tego Linka, nie? Co tam nic nie mówi w tej Zeldzie, nie?
O nie.
I teraz każda gra będzie się inspirowała Zeldą i nie będą mieć aktorów głosowych. A pamiętacie Half-Life'a 2 gracze? My też i chcemy wrócić do tych czasów. Dlatego postanowiliśmy, że nasz bohater nie będzie mówił. Ale inne postaci tam mówiły, więc no... W każdym razie teraz jeszcze na chwilę chciałbym porozmawiać o Dragon's Dogma 2. Nie wiem, czy widziałeś, puszczę ci tutaj, będziesz sobie oglądał gameplay. Mhm. Chociaż to nie jest chyba gameplay, tylko krótki trailer, ale w każdym razie było TGS, czyli Tokyo Game Show, teraz w ubiegły weekend i jedną bardzo fajną wiadomością off-top, ale było to, że Yakuzy nowe trafią do Game Passa Day One, więc fajna sprawa, bo ta jedna w listopadzie to będzie, prawda, ten taki jakby prequel do ósemki, to co się działo po szóstce, więc bardzo fajnie, ta krótsza Yakuza. Nie wiadomo, czy Yakuza 8 też będzie w Game Passie, to co w lutym chyba wychodzi, ale chyba tak, więc fajnie by było. Natomiast pokazano też dużo z Finala, siódemki, Rebirth, naprawdę bardzo dużo pokazali. Pokazali też zupełnie inny fragment niż pokazywali to, co dziennikarze mieli chędzony, więc to było fajne. Natomiast pokazali też gameplay z Dragon's Dogma 2 i tak sobie oglądałem ten gameplay, no fajnie, bo system walki jest fajny w Dragon's Dogma, natomiast ta gra wygląda, pomijając grafikę, identycznie jak Dragon's Dogma 1, co dla mnie nie jest za dobrą wiadomością, bo tam nic nie było dla mnie fajne poza walką. I właśnie na przykład struktura misji czy no nie wiem, klasy wyglądają dosyć ubogo też, bo masz taki sam system klas na przykład, czyli że masz klasę rycerza, to masz tylko miecz i tarczę i nic więcej, nie będzie też żadnych zmian właśnie w ekwipunku, więc będzie pewne ograniczenie rozwoju postaci chyba. Walka wygląda tak samo, jak powiedziałem, czarodziej też działa tak samo, czyli jak na początku zaczynasz grać magiem, to dosłownie jest najnudniejsza rzecz, jaka może być, bo stoi koleś z tym kosturem i tak pił, takim nędznym jakiś, wiesz, znaczy czarem strzela z tej laski.
Mi się wydaje, że twórcy po prostu źle odczytali, dlaczego ta gra miała taki status kultowej.
Znaczy, ja właściwie, ja rozumiem, że graczom tak się podobała walka, że może...
Nie, no to
ignorowali
ludzie strasznie, bo wiesz, To dosłownie, znaczy oni ignorowali, tak, ignorowali problemy tej gry, ale to dosłownie urosło do takiego statusu kultowego, jak pamiętam, wychodził nawet, jeszcze te czasy, jak wychodził Wiedźmin 3 i była walka z Gryfem. To... I to było tak, że on sobie latał, ale później się go tam strzelało tą kuszą, no tak. I on spadał na ziemię i już bardziej na ziemi się z nim walczyło. To pamiętam, jak ludzie spamowali gifami czy tam jakimiś nagraniami z Dragon's Dogmy, że patrzcie, tu można walczyć i wcale nie dawać lądować. Patrzcie, Skyrimie też lądują, a tutaj Dragon's Dogma, tak. Wszystko. Ale o to chodzi, że to takie, oni robili kilka fajnych rzeczy, ale jakby nikt w ogóle nie pisał nigdy o tym.
No tak, bo zacznijmy od tego, że misje były nudne, w sensie misje eskortowe były okropne w tej grze, a tutaj był na przykład fragment misji, gdzie musisz eskortować jakiś wózek, tak samo jak jedna z pierwszych misji w jedynce, tych irytujących. Bardzo mnie na przykład dziwi fakt, że nie próbują zaimplementować żadnego systemu celowania, jak grasz łucznikiem, nie ma też lokonu w drugiej części, tak samo jak w jedynce. Czyli znowu ta walka, bo dla mnie walka łucznikiem w jedynce była strasznie dziwna i niewygodna, więc zapowiada się, że tu będzie podobnie. No ale oczywiście będą te fajne rzeczy, typu, że no możesz tam walić jakiegoś wielkiego ogra w nogę i prawda, on upadnie, możesz się na niego wspinać i tak dalej.
Tak jak w Cyberpunku.
Tak jak w Cyberpunku, no. Więc jakby spoko, że walka pozostaje niezmieniona, ale mam wrażenie, że oni skupili się strasznie właśnie na tym, żeby no lepiej to pokazać wizualnie, ale trochę się boję, czy to nie będzie po prostu no, nie, tylko dla fanów ultrasów Dragon's Dogma 1. Nie wiem, może wśród was są jacyś fani Dragon's Dogma pierwszej części, więc może wam, dajcie znać, czy wam się podobały te inne elementy poza walką w Dragon's Dogma, bo zakładam, że tacy ludzie są. Nie ocenialiby ludzie przecież tej gry na przykład na Steamie tak wysoko, gdyby mi się nic nie podobało poza walką w tej grze, nie? Chyba, zakładam.
Zobaczmy, ile godzin mają ludzie, którzy ocenili grę na Steamie.
Nie, no trochę mało. Natomiast nie będzie można zmieniać chyba w ogóle też tak samo jak w jedynce klas tym przywoływanym postaciom, bo tak samo jak w jedynce będziemy tutaj grali z zespołem sterowanym przez sztuczną inteligencję, czyli tym pionkom, pomocnikom naszym, więc to też pozostaje niezmienione.
To miał być krótki news, kolego.
Znaczy, no wiesz.
Dzisiaj
no,
na zegarku jesteśmy trochę.
No tak, ale poza tym niewiele więcej jest, więc...
Aha, czy to był jeden news?
Nie, pogadamy jeszcze o GTA 6, bo warto rozmawiać. Natomiast, nie wiem, no dajcie znać, co sądzicie o Dragon's Dogma 2, czy czekacie. Ciekawe, czy to jest ta gra, którą Capcom mówił, że no przed marcem, tam przed kwietniem 2024 roku wydamy jeszcze jedną grę, która sprzeda się w milionach. Ale w sumie nic innego nie zapowiedzieli na TGS. Dragon's Dogma 2 też nie ma jeszcze daty
premiery.
Czyli
minimum 2 miliony, tak?
No.
To jak dużo, jak na Dragon's Dogma.
No właśnie, ale nie zapowiedzieli daty premiery, co dziwne, no bo z drugiej strony jest szansa, że zapowiedzą jeszcze Monster Huntera, bo ludzie podejrzewają, że Monster Hunter World 2 będzie zapowiedziany i właśnie to będzie ta gra, która się sprzeda w milionach egzemplarzy, bo no to się sprzeda na pewno. Tylko czemu nie zapowiedzieli w takim razie na TGS tego? Bo nie sądzę, że zapowiedzą na The Game Awards i nagle ukaże się w lutym. To by było podejrzane. Luty już jest i tak wypełniony grami, więc tego raczej nie chcemy. No ale tak, teraz możemy przejść do głównego dania tego odcinka, bo moi drodzy, pamiętacie na pewno, że rozmawialiśmy sobie o GTA. Daj mi tę myszkę, bo ja pamiętam, na której stronie to jest. Wycieki z zeszłego roku, kiedy pamiętacie, wyciekły te gameplaye z prototypu GTA 6. I mówiliśmy o tym i wszyscy o tym mówili i pisali, ale trochę rzeczy było pominiętych, albo trochę rzeczy nie było w newsach może.
Tam były tych, tony materiałów tak, i tak, przez lata po prostu, nie no, pod roku, przez rok temat ucichł, a w tym czasie ludzie siedzieli, kopali tak. I wykopali bardzo dużo rzeczy i powstał taki dokument, który...
60 stron, grupa tak. Ludzi z Reddita zebrała dosłownie wszystkie informacje z tych przecieków, nie tylko z tego, że patrzyli na gameplay, tylko na... czytali cały ten kod, który tam był na ekranie, wiesz, w niektórych momentach tego gameplayu, żeby wychwycić na przykład nazwy jakichś eventów losowych, czy na przykład zwierząt, jakie mogą się pojawić w grze. Co to jest Skunkape? Będzie Skunkape w grze. Cokolwiek to znaczy skunkso małpa. Ale tak, wiewiórki potwierdzone, także doskonale. O, crayfish. Crayfish to jest, wydaje mi się, co to jest crayfish po polsku? Muszę sobie szybko skopiować.
No taki skorupiak chyba.
Właśnie skorupiak, ale bo w Yakuza 7 ostatnio miałem crayfish. Była taka misja, że mogłeś sobie uratować raka. Uratować raka, którego bezdomny chciał ugotować i potem on jest twoim towarzyszem i możesz go przyzywać do superataku w Yakuza 7.
To ciekawe, że będzie można tak w GTA.
Może.
A ogólnie tak powiem ci, no bo tutaj wchodzimy do tej najciekawszej części, bo tam oczywiście w tym dokumencie są rzeczy typu jakie marki się pojawią znowu, to, jakie tak, to są nowe, ale to jakie miały rebranding, co jest akurat fajne, jeżeli chodzi o world building w GTA, że to. Ich marki mają tam rebrandingi, powiedzmy te fikcyjne. Natomiast patrząc na zmiany gameplayowe, no to tutaj mamy parę fajnych rzeczy, bo
Parę rzeczy, które były standardem w innych grach, ale nie w GTA 5, czy na przykład, że tak, można się poruszać za osłoną i być przyklejonym do tej osłony poruszając się, czego nie było, nie ma w GTA 5, czy na przykład...
Nie ma, co ty gadasz?
Nie, jak jesteś za osłoną w GTA 5, to możesz po prostu tak, wiesz, w sensie nie jesteś wtedy, po prostu kłócasz, o to chodzi, nie?
A o to ci chodzi, że nie możesz się wychylić.
Chyba no coś w tym sensie.
Bo poruszać się możesz.
No tak, ale po prostu kucasz, nie jesteś jakby za osłoną, nie, to nie jest taki system osłon.
A czy przyklejasz się, przyklejasz się.
No to wydaje mi się, to...
No,
niekomfortowa
nie
pauza, ale wydaje tak, mi się, tak, że nie tak, byłoby tak. tego.
Bo tu jest w dokumencie faktycznie napisane, że możesz chodzić, kiedy jesteś ukryty. No mi się wydaje, że...
Wydaje mi się, że to nie było takiego jak.
Ale możliwe tak, możliwe, że to nie można, bo może chodzi o takie poruszanie się, wiesz, za osłoną, swobodne, wiesz, ze zmianą...
No tak, 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 wiesz, że jesteś przyklejony plecami na przykład,
znaczy,
się...
A, bo może, już wiem, bo można było się przesuwać, tylko że właśnie, kiedy jesteś za osłoną GTA 5 i się przesuwasz,
to wtedy można cię trafić.
Idziesz jak kucnięty po prostu, w sensie de facto dalej jesteś osłonięty, ale faktycznie może o to chodzi, że teraz będziemy po prostu, animacja będzie dalej, że jesteśmy za osłoną. Są jakieś...
Jak kogoś to obchodzi, to będzie można się czołgać.
Nice.
Także będzie można bardzo kampienie w GTA Online.
Wow. Można wyrzucać i podnosić bronię, w sensie tak na ziemię, mm-hmm, bo, co ciekawe, będziemy mieli jakiś system ciężaru i umięśnienia, a także generalnie ekwipunek podobny do tego z Red Deada. Tak. Czyli nie będziemy już ze sobą nosili całego arsenału, tylko raczej pistolet, coś tam jeszcze i jakaś broń długa i tyle. Bez żadnego tam wyciągania tak, jakichś
tak. Ale właśnie będziemy mogli też na koniu, znaczy w samochodzie, tak w bagażniku, podchodzić tak jak w RDR, że do konia podchodzicie sobie wymieniać broń, tak samo będzie można to robić z samochodem. Mm-hmm. To mi się podoba, że ten fences, czy to dosłownie znaczy płot?
Nie, fences
to są tacy paserzy?
Tak, to jest to.
Paser, to jest to
słowo. Fens, czyli paser, właśnie tak, płot. Paser.
To czasem jest tak, że mówisz jakieś słowo i ci się wydaje, że nie istnieje, nie? Tak. Właśnie mi się tego zdarzyło z paserami.
No właśnie, ja nie wiem, skąd ty tego pasera wziąłeś, bo ja bym za...
Co byś powiedział?
No właśnie nic. Mówiłbym, że sprzedawca, nielegalny kupujący, sprzedawca czy pośrednik, a w ogóle nie mogę sobie tego słowa przypomnieć. Natomiast tak, o to chodzi dokładnie, że będzie można samochody, a także prawdopodobnie dzieła sztuki.
No i po prostu inne też pewnie rzeczy.
To będą pewnie eventy.
Tak, inne też rzeczy pewnie, bo po prostu będzie w tej grze system napadów taki zwykły, że możesz sobie wejść na stację benzynową i wiesz... poproszę ręce do góry i obrabiasz i jeden z tych bohaterów, bo ma być dwójka bohaterów, to już nie jest żadna nowość, ale jeden z nich, facet, ma mieć taką zdolność jakby, że wzrok, wiesz, detektywistyczny, że może ją odpalać, żeby ocenić, co jest wartościowe, na przykład w sklepie, okay, czy gdzieś tam, żebyś nie brał wszystkiego, tylko na przykład jak chcesz najbardziej wartościowe rzeczy, to wtedy to pakujesz.
Tak, bo ogólnie w grze będziemy mieli historię a la Bonnie i Clyde.
Więc no więc rabunkowość jakby pasuje, tak, jak najbardziej.
Tak, i w związku z tym, że jesteśmy parą, mamy tam eventy, które odnoszą się właśnie do chyba wyborów pomiędzy pragmatyzmem a romantyzmem w czasie naszej podróży.
Wow.
A także jest cool i chaotic, czyli takie, no, albo jesteśmy z zimną krwią, wszystko ogarniamy i tacy jesteśmy na luzie.
Albo jesteśmy spoko, cool.
Albo jesteśmy właśnie chaotyczni. Wow. Czyli to jest D&D, tylko mamy do wyboru Lawful Evil i Chaotic Evil i tyle.
Tak. Podczas napadów będzie można też wydawać komendy drugiej postaci, co też, no zobaczymy jak to wyjdzie w praniu tak naprawdę. Ile z tego będzie oczywiście w finalnej grze, bo to są przecieki z prototypu, ale też z RDR-a tutaj ewidentnie próbują zaimplementować system świadków.
I policji, w sensie ma to działać też na tej zasadzie, że jeżeli ktoś widział twoją twarz, to zgłasza to dalej i to leci. Tak,
i potem potem policja może was rozpoznać właśnie dlatego, że ktoś was wpisał, więc trzeba będzie próbować powstrzymywać świadków. Także to jest na pewno spoko. No i poprawki w AI, czego to jest takie oczywiste, nie, że wiadomo, że fajnie było, jakby poprawili AI.
No tak, ale tutaj są konkretne jakby rzeczy, które AI teraz robi, a których nie robiło. Co?
Znaczy, to ty sobie czytaj to, a ja tylko powiem, bo, że też ma być system tego, bo to pamiętam, że ma być system interakcji, właśnie tak jak z RDR-a, co zawsze spoko.
No bo tutaj na przykład jedną z zauważonych przez ludzi zmian jest to, że AI w przypadku tłumów nie działa już, że to są pojedynczy przechodniowie, tylko jakby tworzy grupy. Więc to ma wyglądać trochę jak w RDR-ze. Tam też miałeś tak, że na ulicach, wiesz, ludzie chodzili czasami razem, rozmawiali.
No tak,
sobie
bo w GTA 5 to ludzie to są oddzielne byty, nie mają interakcji między sobą w ogóle, tak. Na przykład. No, więc to jest bardziej wszystko realistyczne i jakby tego by się oczekiwało po grze, która się ukaże w 2020.
Ogólnie tak szczerze podsumowując to zdarzają się, znaczy tak jakby zapowiada się to, na co liczyłem, czyli zerderowanie GTA. Bo GTA troszkę właśnie takim... W porównaniu z RDR-em, nie? GTA właśnie przez ten brak może realizmu, czy też brak takich tych mniejszych mechanik, powiedzmy, które sprawiały, że ta gra no to było tak naprawdę od misji do misji, rób to, rób tamto, pojedź tu, no to tak poza cutscenkami tam nie było tak naprawdę nic ciekawego do roboty. A RDR, pomimo tego, że te misje były
też powtarzalne.
No tam troszkę sztywne, schematyczne, to no tam mam wrażenie, że gameplayowo dużo więcej pomysłów mieli na to, jak wykorzystać systemy tej gry i też na to, co możemy zrobić, kiedy nie jesteśmy na misji. Bo mogliśmy tam naprawdę szaleć sobie, nie? Trafiamy na Kukulkskan, łapiemy kogoś z tego stanu za przesiadło, tak, naszym lascem. Ciągniemy do torów kolejowych, ale zdecydujemy się w ostatniej chwili, że jednak rzucamy go krokodylowi. Krokodyl wyskakuje, ale rzuca się na nas, więc ten bandyta zaczyna uciekać, ale trafia go akurat wściekły wilk. I taki, to jest taki emergent storytelling. Tak?
Skoro to będzie Floryda, to może też będą aligatory.
Na pewno będą.
Doskonale.
To przecież nie ma wątpliwości.
Z takich bardzo ważnych rzeczy to będzie można wyłączyć minimapę, podobno. Także fajnie. Nowy system też będzie, na przykład jak zaczniecie sobie robunek w GTA 6, to pojawi się w rogu ekranu czas do rozpoczęcia pościgu.
Czy to jak
będziecie...
w Cyberpunku? Ty nie korzystałeś jeszcze z policji, ale teraz jest taki fajny nowy system, wracając do Cyberpunka na 3 sekundy, że w zależności od tego, w jakiej dzielnicy popełnisz przestępstwo, to masz różny czas do tego, żeby policja się tym zainteresowała. I
co ma sens?
I fajne są te komentarze, bo na przykład popełnisz zbrodnię w Pacyfice, to jest... Ktoś zrobił zbrodnię w Pacyfice? Nie wierzę. No nie gadaj. Wiesz, bo słyszysz, wiesz, policja jak sobie rozmawia. A jak zrobisz to gdzieś w Corpo Plaza, no to natychmiast wysyłamy tutaj...
Spoko. Improved Vehicle Damage and Handling, czyli mają poprawić model jazdy. Mam nadzieję, bo model jazdy w GTA 5 nie jest fajny. Jest
znośny, w porównaniu na przykład z
Cyberpunkiem. Fajnie było dostać taki po prostu model jazdy, który jest naprawdę zbliżony do jakichś samochodówek. Ja wiem, że to nierealistyczne w takich grach, bo nie na tym się skupiają twórcy, ale nigdy nie grałem w grę tego
też
typu.
Też ciężej symulować na taką skalę coś takiego, bo masz tyle samochodów na
bo po prostu nigdy nie grałem w grę tego typu, w której tak wiesz, w końcu mogę pojechać samochodem co gdzieś fajnie, bo to zawsze była taka konieczność, nie, że po prostu musisz.
Co ciekawe, to jest opcja właśnie wsiadania jako pasażer, co w starych GTA chyba było, ale w nowych już nie. I jestem ciekaw, czy to się wiąże z tym, że możemy na przykład kazać AI prowadzić.
No pewnie tak, zwykle, i na przykład, że ty sam będziesz strzelać wtedy.
Tak, i wtedy to by działało trochę, bo to już chyba jakoś tak było, ale to działało tak... Tylko nie pamiętam, czy to było w konkretnych misjach, ale że wskazywało się punkt, na przykład, do którego AI ma jechać na mapie, nie? I bo takie taksówki na przykład działają, nie? Tak, no tak. De facto. Sobie wybierasz, gdzie chcesz jechać. No fajnie by było, jakby można było trochę się odprężyć i być tym, wiesz, imersja, nie?
No tak,
jedziesz sobie tą samochodem, strzelasz z okna, świetnie się bawisz.
Właśnie a propos imersji, to też będzie przywiązanie do detali, czyli kolejna rzecz, która idzie jakby z RDR-a dwójki, co nie dziwi, bo gracze bardzo chwalili za to i chwalą RDR-a cały czas przecież. I na przykład są kilka różnych animacji Shopa Pracza, który na przykład wspina się do śmietnika, przeszukuje śmieci, kradnie jakąś torebkę z jedzeniem, także nawet jeden Shop Pracz, moi drodzy, będzie...
Shopy to będzie...
Pełno animacji dla jednego Shopa Pracza. Tak. Super, super, naprawdę. Nie mogę się doczekać. Ale tu też mają być, bo oczywiście w tych plikach związanych z GTA tam dużo rzeczy znaleźli z nazwy jakby, nie musieli się domyślać, co to jest. I tam było coś takiego, że eventy różnego rodzaju. Mm-hmm. I to też sugeruje, no bo to są same nazwy, nie? To sugeruje właśnie, że znowu z RDR-a przyniosą takie questy, które nie były questami tak naprawdę, tylko tymi wydarzeniami w sieci, nie? Że idziesz sobie, nagle spotykasz jakąś osobę, która coś
tak,
tam
że
robi.
Masz ten, tylko że to już było od GTA 4 tak naprawdę. I nie wiem, czy nie było w RDR-ze 1, chociaż tam chyba nie, ale może było.
Chyba w RDR-ze 1 było, ale...
Te rzeczy były w tych już starszych grach.
Ale z GTA 5 tego nie kojarzę.
Ale też było, bo to chodzi o to, że to są te misje, które się trafiają jak jedziesz i nie masz tego na mapie zaznaczonego, tylko ci się pojawia kropka na mapie, wiesz, że w tym miejscu coś tam się dzieje, nie? Tak jak na minimapie jakby widzisz, kropka oznacza jakąś postać.
Ja mało pamiętam bardzo z GTA 5, jak się okazuje. Ale to nie jest gra, którą
ale jakby RDR to posunął znacznie do przodu, tak? Oni jakby wzięli to i zrobili z tego, jakby ta mapa była gigantyczna, a mimo wszystko na każdym kroku się znajdowało te eventy.
Bo tutaj jest przykład, jest lista eventów tylko z tego przecieku wyciągniętych nazw. Mhm. I mam tu na przykład rzeczy typu tire swing, czyli co, opona się toczy gdzieś po ulicy i coś się z tym dzieje. Może. Albo na przykład, że tam ktoś nas zatrzymuje, że mamy na przykład złodziei, których napotykamy, jakieś drug deal obserwujemy, jest bardzo ciekawy event, który nazywa się Dog Hump Dog. Okej.
Okay. Tak. Ja myślę, bo tu jest, widzisz, ten z tymi złodziejami, nie? To jest, że female thief, male thief i known thief. Zastanawiam się, czy to nie odnosi się na przykład do gracza.
Może.
Że, no bo mamy jednak kobietę, mężczyznę i może być known, że ktoś już nas zna. Albo odwrotnie, że my znamy tego Knasokera. No generalnie tu jest sporo tego i pewnie będzie jeszcze więcej.
Tak, mamy też tych autostopowiczów, jakieś eventy z nimi związane, którzy chcą...
Ja pamiętam, że autostopowicze to chyba byli w tym, w czwórce... Były misje tym szalonym tam, Trevorem.
W piątce.
W piątce, no. Tak. W piątce Trevorem, że brało się autostopowiczów i się ich zawoziło do siedziby sekty i się za to punkciki zgarniało.
Okej, nie pamiętam tego. Zresztą ja Trevorem mało grałem w sumie, bo to najmniej ciekawa postać była chyba. Natomiast, no ogólnie polecamy, jakby kurde, może w opisie wrzucimy tego.
Zmumifikowana starsza pani.
Tak.
Więc... To znaczy, bo to też, jeżeli nie chcecie sobie robić spoilerów, powiedzmy, tu nie ma takich spoilerów wprost, no tak, ale... chociaż powiedziałbym, że niektóre rzeczy są spoilerami.
Ale można po prostu przejrzeć sobie do strony tam, jak macie mechaniki, nie tylko coś takiego w tym dokumencie, bo ten dokument jest dostępny publicznie, nazywa się on, gdzie tu jest, ale ciemny chrom, nazywa się on DGTA 6 dokument. Po prostu tak. Na Redditie GTA jest dostępny nawet i 60 stron informacji o GTA 6, jak chcecie sobie poczytać.
I my tutaj, naszym tematem doszliśmy do ledwo połowy, tak? Do 25.
Bo potem tam jest dużo takich rzeczy jak, wiesz, audio, coś tam, właśnie marki, tego typu rzeczy, broń,
lokacje,
mapy.
Mapa prawdopodobnie jak będzie wyglądać. W ogóle mapa najprawdopodobniej to będzie po prostu południe Florydy.
Tak.
Wiedzieliśmy, że to będzie oczywiście Miami i te okolice, nie? Ale tak jestem ciekaw tych wysepek.
Jak to ma być Bonnie i Clyde, to ma sens, że będzie więcej terenu, no bo to musi być jakaś tam podróż jednak, nie?
No tak.
A nie tylko, że w mieście, więc...
Ale to, że jakby to jest południe samej Florydy, to nie znaczy, że nie będziemy mieli lokacji z innej części Florydy, bo tak jakby te mapy GTA, one tak jakby wszystko zmniejszają albo wciskają razem. Tak. I na przykład gracze wyczaili gdzieś tam rzeczy, które...
są w Georgii czy gdzieś tam.
Nawet tam w Georgii jedna, czy na zachodzie Florydy, gdzie też na zachodzie Florydy mamy te wszystkie, powiedzmy, kwestie aligatorów. Wydaje mi się, że na południu też mogą być, ale bardziej ten zachód mi się kojarzy
Z Miami są, wydaje mi się, aligatory, bo w Dexterze było.
Bardzo możliwe, ale bardziej mi się kojarzy, wiesz, z takimi bagnami, z tymi rzeczami.
To na pewno.
Ta zachodnia część Florydy.
No więc tak, dajcie znać, co byście chcieli właśnie, żeby z RDR-a dwójki najbardziej przeniknęło do GTA 6.
Czy w ogóle podoba wam się RDR-yzacja GTA?
Tak,
czy raczej wolelibyście tą jednak prostszą, ale taką bardziej skupioną na... na akcji, tak, formułę, no bo mimo wszystko RDR mógł dla niektórych być takim...
Rozwilczonym,
no bo tam pamiętacie, że wszystko co robicie, tam ma animację w tym RDR-ze i musicie ją zawsze przeczekać.
Tak. To mi nie przeszkadzało, bo ja teraz ostatnio wróciłem do RDR-a 2.
To było bardzo imersyjne.
Wróciłem do RDR-a 2, pograłem z modami i pożałowałem, bo po 5 godzinach jeden mod mi zepsuł grę i nie mogłem kontynuować, bo trzeba było usiąść, ja nie mogłem usiąść, próbowałem odinstalować mody, wszystko i wszystko wpić.
Mod sprawił, że nie mogłeś usiąść.
A kolejny raz nie będę przychodził tego początku tej gry, nie, po prostu...
Ale wiesz co, poszukaj sobie save'a po prostu, który już jest po początku.
Chyba, że tak, w sumie. Bo naprawdę z modami, szczególnie z takim modem, który tam sprawiał, że jest ragdoll jak w starym GTA, jak w czwórce, jest bardzo dużo modów fajnych do RDR-a 2.
Jakby dla mnie akurat w RDR-ze ragdolla nie brakuje,
fajny,
bo był świetny.
Ale na przykład też, że usuwanie tych hitmarkerów, takie drobne mody, które tak. sprawiają, że jest bardziej immersyjnie, więc no. GTA 6, super. Przechodzimy do komentarzy z odcinka poprzedniego, waszych odpowiedzi na nasze pytanie. I pytaliśmy was, najpierw z Anchora, przeczytamy ze Spotify, odpowiedzi, bo oczywiście znajdę to wszystko, bo jestem profesjonalnym prowadzącym. Mateuszu F, nie krzycz na mnie. Pytaliśmy was...
Nie opublikowałeś żadnych komentarzy, trzeba je.
Ale co teraz sobie opublikuję, to nie ma żadnego znaczenia, bo to wystarczy kliknąć. Więc opublikuję teraz bardzo dużo komentarzy, więc bardzo się cieszymy, że moje pytanie, które wydawało się trochę niszowe, jednak zyskało tutaj zainteresowanie. więc już zaczniemy czytać, prawda,
może odpowiedzi. Może ludzie kilka razy zostawiali komentarz, bo nie widzieli, żeby był, bo nikt nie
sprawdza,
nie publikowaliście.
Tutaj. Nikt nie sprawdza, bo to na Spotify'u, wiesz, nieważne. No tak. W każdym razie pytanie brzmiało, co sądzicie o nowych warunkach Unity dla deweloperów, prowizja za instalację to skandal? I Luxus pisze czołem plusiaki, a niech sobie chcą, devi od nich odejdą, a w to miejsce pojawia się coś nowego, pewnie lepszego. Biznes nie lubi próżni, próżno też szukać taniego Game Boya do Game Passa. Fil do roboty. No tak, a jeszcze warto przypomnieć, że od tego czasu Unity, oczywiście był update od Unity, odchodzą od tego, co początkowo planowali i przechodzą na ten system, co sugerowaliśmy, że byłoby sensowne, czyli o procent jakby od czyli dochodów.
Czyli nas posłuchali.
Czyli pewnie początkowo chcieli to zrobić, ale takie są teorie spiskowe, tak. Ale ja nie sądzę, bo to jednak zbyt zaszkodziło ich wizerunkowi, żeby tak sobie...
Żeby słuchać GNM+?
Tak. Nie, bo niektórzy mówią, że wiesz, specjalnie, fejkowo zrobili takie ogłoszenie, żeby potem ogłosić, że procenty, to nikt się nie będzie oburzać o procenty.
I dlatego
ale to niemożliwe.
Ten John Ricitello sprzedał swoje akcje.
Tak, nie, moim zdaniem to nie, bo jakby i tak niektórzy deweloperzy już powiedzieli, że tak zmieniają na następne gry swoje silnik na inny niż Unity, bo nie ufają po prostu już Unity jako firmie. Król Sucharów pisze, deweloper, ej, Unity, gapisz mi się na portfel? Unity, wcale nie. Deweloper, gapisz mi się na portfel? Przecież widziałem. Unity, zerknąłem tylko. Deweloper, no właśnie, gapisz mi się na portfel? Unity, przepraszam. To oczywiście chłopaki z baraków, dziękujemy. Król Sucharów. Mister Ostry, bardzo słabe pytanie, więc pochwały nie będzie. Kurde, w momencie jak słuchałem odcinek, to Unity już się wycofało z tego. No, czasem tak bywa w tej branży. Michał Wierzba, panie, kto to widział takie rzeczy? Jestem ciekaw, czy prowadzili w ogóle jakieś rozmowy z użytkownikami. Nie. Kamil Bober. Nie da się słuchać tej zapętlonej muzyki w tle rodem z wiadomości.
A czekaj, a ona nie jest czasem...
Jest w TV Trwam, tak. W wiadomościach, ale później zaczęli tego używać niż my i my z tego nie zrezygnujemy, bo my byliśmy pierwsi. Że też oni mają hajs, niech sobie kupią, kurde, jakiś płatny dżingiel. Martin Gladzik. Skandal. Co będzie następne? Upłata za przejście poziomu w grze? A może za zapis stanu gry? Nie kracz, Marcin, bo... Zobaczymy. Razel jeszcze pisze, moim zdaniem to ta technika, zapomniałem nazwy, w której sterujesz z wygórowanymi, nieakceptowanymi warunkami, a potem je obniżasz, żeby pokazać, jakie jesteś wspaniałomyślny. No właśnie. No, nie sądzę, ale są takie teorie. Mamy jeszcze inną, 5 odpowiedzi na YouTubie. Tomek OKMF pisze, Paweł Woźbo, bo już mi ten...
A mi tak zaschło w ustach już, ale dobra. Moim zdaniem szefostwo Unity wszystko sobie dokładnie przemyślało i zaplanowało. Po prostu działają w myśl zasady. Jak chcesz 100 zł, to poproś o 1000 i łaskawie zejdź z żądaniem do tych 100.
Wow.
Wycofają się z czasem z tego absurdalnego pomysłu, którego i tak nie planują wprowadzić, a swoje wyrwą. Ludzie będą zadowoleni, że udało im się obejrzeć przed grabieżą większej ilości pieniędzy i zapłacili tylko 10% tego, co Unity oficjalnie chciało. Przy akcjach z podwyżkami ludzie zwykle straszą, że odejdą i zmienią dostawcę usługi, a ilu odchodzi? Ile osób oburzyła podwyżka PS Plusa, a ile odeszło faktycznie? Prawie wszyscy już zapomnieli o tej całej sprawie i płacą dalej.
Krótki off-top.
No.
W PS Plusie będzie Kalisto Protocol, więc w końcu będzie można zagrać.
A to nie było kiepskie?
Ludzie mówili, że no jak będzie gdzieś okay. W plusie, to zagraj, więc...
No to tak samo jak zapomnieli, że to Sony pierwsze wprowadziło podwyżkę X-ów i że to... Ja zapomniałem sobie, no. Tak. I że to za przyzwoleniem Sony były same bundle w PS5 w sklepach. Tak samo zapomną o sytuacji z Unity i przejdą do tego jak do porządku dziennego, bo ludzie są zbyt wygodni, żeby zmieniać swoje przyzwyczajenia, szczególnie jeżeli wymaga to pracy, wyrzeczeń z ich strony. Wolą zapłacić więcej i zostać na starych śmieciach. W końcu lepszy jest stary wróg, którego znamy, niż nowy, z którym nie wiemy jak walczyć. No to ja się do końca z tym nie zgodzę. Bo
w tym przypadku
to
jest inaczej, bo deweloperzy mają wybór, nie?
Właśnie.
Gracze nie mają wyboru, bo chcą kupować gry. Znaczy, a tutaj to, jakby trochę...
To trochę tak i też... Perspektywa indywidualnego konsumenta jest trochę inna niż perspektywa biznesowa firmy, która kupuje narzędzie do swojej pracy, którą i tak będzie wykonywać, tak? I jasne, ja nie wątpię, że Unity pozostanie jeszcze przez długi czas najpopularniejszym silnikiem, ale ilość studiów tych dużych, które robią indyki, a które już nawet po tych powiedzmy przeprosinach czy po zmianach ze strony Unity i tak ogłosiły, że przechodzą na nowe silniki i będą robić w Unrealu czy w czymkolwiek innym, no to jest już wystarczająca, żeby gdzieś tam jakiś uszczerbek był, więc no trudno mi uwierzyć, żeby to była strategia, no bo najzwyczajniej w świecie to nie ma sensu jako strategia. Gdyby chcieli procent, no to...
No co innego, jak jesteś tak pracownikiem, prosisz o podwyżkę i prosisz o 1000, żeby mieć mniej. Tak, co innego, jak jesteś korporacją, która musi dbać jednak trochę o swój wizerunek też.
Tak, i oni też zaproponowali warunki, które nie tyle były trudne i niedorzeczne, co były po prostu... Takie, że totalnie zrujnowałyby firmy, które korzystają z ich oprogramowania. To jakby jest inny poziom tego, więc no troszkę trudno mi uwierzyć w to, że to jest dalej. Ale co do grania na iPhone, tutaj kontynuuję
Tomek.
Co do grania na iPhone, to marzy mi się połączenie telefonu i okularów, nie większych niż przeciwsłoneczne, takie jak Lenovo Glasses T1, do wyświetlania przed oczami dużego ekranu, niepełnego VR i odcięcia od świata. Bierzesz pada albo joycony do ręki, zakładasz okulary, słuchawki, grasz jak na ekranie kinowym, a telefon masz w kieszeni. Takie rozwiązanie eliminuje kilka wad grania na telefonie. Mały ekran, brak fizycznych przycisków i niestabilność samego telefonu na uchwycie. Ale, Tomku, myślę, że takie rozwiązanie wprowadza też
Google
i pewne wady, których telefony nie mają, mianowicie dziury w twojej nodze, która jest wypalona przez ten sprzęt. Bo widziałem dzisiaj, jak jakiś typ grał sobie na rzutniku 4K, i na padzie z iPhone'a jakby w jakąś giereczkę i musiał do tego przyczepić jakieś customowe chłodzenie, yes, które tam kosztowało więcej niż wiesz, niż 5 switchów jeszcze dokupionych, okay. I jeszcze tam, nie wiem czy to chłodzenie tyle kosztowało, czy cały zestaw z iPhone'em, niemniej wiesz, jakby trochę to kosztowało.
No ale to też, jakość obrazu też cierpi, nie? Zawsze na wyświetlaczu.
No tak.
Ale tak, dobra.
Ale wizja jest na pewno czymś, do czego za parę generacji wydaje się, że mogą dążyć, ale też umówmy się, przewidywanie czegoś generację do przodu albo dwie to jest i tak nic, bo zaraz się okaże, że jakaś nowa technologia i myślenie o okularach to jest w ogóle jakiś retrofuturyzm.
Król Sucharów pisze, za każde odczytanie tego komentarza musi mi zapłacić 20 żabsów. Nie. Cała ta sytuacja z Unity przypomina mi po raz kolejny, jak mało pasji i miłości zostało w naszym hobby. Twórcy silników chyba nigdy nie mieli miłości, ale nieważne. Wszystko jest teraz trybikiem giga korporacji. Duże gry tak naprawdę to tylko sequele, remake'i lub remastery, a indyki to już też nie indyki, bo mają milionowe budżety i na takim The Game Awards, nagrodze debut indie, zgarnia gra o kocie z grafiką jak z kosmosu, a Vampire Survivors niech ginie. Akurat Vampire Survivors to jest przykład idealnego indie, bo miał mały budżet bardzo, więc ten. To, co robi Unity... To, co robi Unity, zaraz kończymy, Paweł. To, co robi Unity, to typowe badanie wody. Sprawdzają, na ile sobie mogą pozwolić. Po pierwszym oburzeniu nagle przyszli z nowym, łaskawszym planem opłat, którego totalnie nie mieli w planach. Najbardziej boli mnie, że uderzy to mój ulubiony segment rynku, czyli małe i kreatywne gry. Cytując Geralta, Unity ty chuj. Mogę wypić? Nie, to już w koniec podcastu to można. Jak zwykle spoko odcinek, boomerskiej XD dla was.
Okay.
Weselar pisze jeszcze. Skandal i strzał w kolano, który nie zasługuje za... Nie zaskakuje, gdy się orientuje, kto stoi za Unity aktualnie, kto sprzedał akcję. Tak, o tym właśnie też mówiliśmy. Absyrtos Medea, mogę tylko napisać jedno x.d.
Wojtek Kolejf. Plan Unity to nie skandal, a ich gwóźdź do trumny. Panie Mateuszu, widzę cię. Już zaczynamy.
Dawaj, Mateusza.
Widzę, że w ramach obrony świętego Microsoftu posuniesz się do niezwykłych fikołków, zmiany tematu i kłamstw. Dałeś za przykład czasową ekskluzywność gry, czyli zamieniłeś zupełnie temat dyskusji i dałeś za przykład złe Sony, a ja pisałem o czymś zupełnie innym. Zapomniałeś przy tym, że w historii Microsoft kontra PlayStation to Microsoft wymyślił jako pierwszy czasową ekskluzywność gry multiplatformowej, czyli Tomb Raider. Chodziło mi tylko o ten jedyny przypadek, czyli Game Pass od Microsoftu i obietnica Microsoftu, że będą dodawali swoje gry od dnia premiery. Sony nie obiecywało, że w PS Plusie będą na premierę ich gry, więc tak nie robi. A Microsoft niby daje gry na premierę do Game Passa, ale za pomocą słownych fikołków robi prawdziwą premierę wcześniej pod inną nazwą za dodatkową kasę. I to jest oszukiwanie swoich graczy i tylko fanatycy tego nie dostrzegają. Życzę więcej obiektywizmu, który jest przydatny w prowadzeniu GNM-u, a można było wziąć przykład super obiektywnych i merytorycznych kolegów, takich jak Paweł Stachyra i M. Zdanowicz z YouTube'a. Fajnie by było, jakby ktoś z ekipy zrecenzował Immortals na Series S.
Nie mamy chyba tego na Xboxie, więc niestety, tak. Ale...
Dobra, i mamy jeszcze kilka komentarzy, to tutaj szybciutko je zróbmy. Jakub Hutny, w temacie Apple to ciekawsze od grania na telefonie, wydaje mi się potencjał do grania na Macach, o którym kiedyś pisałem, no. Ale to pożyjemy, zobaczymy. Marketing szemplany kanału M. Zdanowicz działa. Ostatnio w pracy na spotkaniu kolega mówi do mnie
co?
Na kanale, a ja będąc
Czekaj, bo dalej, to... kliknij pokaż dalej szybko, to jest interesujące. Czekaj, co ty robisz? Jak ty trzymasz tą myszkę?
Jestem praworęczny.
Dawaj to.
A ja będąc zamyślony nie do końca w temacie, rzuciłem M. Zdanowicz. Nawet nie chciało mi się tłumaczyć wszystkim, o co chodzi, ale jeśli pojawili się nowi widzowie, to polecam się na przyszłość.
Dzięki, zapraszam. Brawo, Kuba. Filmik z Witchfire jest teraz na kanale, M. Zdanowicz. Damian BBB pisze, nawet zwykły iPhone ma większy ekran niż Switch Lite. No to tak, to już mi naprostowali koledzy wcześniej. I odpowiadając tak, kupię iPhone'a, bo lubię, ale nawet nie mam w głowie myśli, żeby na nim grać, po prostu nie gram na telefonie. A co do cen, to nie tylko Apple ma chore ceny, telefonów pozdrawiam. No i jeszcze Little Nightmares pisał, że też dziwi go, że szokuje nas cena iPhone'a. I że właśnie kupuję zawsze iPhony. Jakby mnie nie dziwi, tylko tak jak napisałem też w komentarzach poniżej, śmieszy mnie cena iPhona bardziej niż dziwi, niż szokuje. Więc tak. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, pytanie tego odcinka będzie brzmiało. O GTA pytamy znowu?
No nie!
No to znaczy, o co byś zapytał? Chyba, że... Wrażenie z Cyberpunka niech piszą.
No to na pewno, ale szczerze, no tak myślę, mam no to... bardzo mało czasu, więc się nie obraźcie za kiepskie pytanie, ale jeżeli już to GTA miałoby być, to moglibyśmy pomyśleć o RDR-yzacji GTA, czyli ten większy realizm. Czy wśród naszych słuchaczy są ludzie, którzy są bardzo zainteresowani imersją do tego stopnia, że są w stanie czekać i oglądać te długie animacje ościnania królika, skórowania tak. I tam, nie wiem, w Cyberpunku chcieliby koniecznie jeździć ręcznie
za każdym razem w GTA 6, taksówką i w GTA 6 jak będą zawsze te, metrem. Wiesz, jak będą w GTA 6 napady, to za każdym razem będzie taka animacja, że wiesz, tam wybijasz to ręką szybkę i tam grzebiesz długo i wyjmujesz. A tak jeszcze dłużej to będzie.
No właśnie, czy ten realizm, jeżeli oczywiście gra wtedy nie każe wam robić na przykład przez godzinę w kółko tego samego, no tak. Nie? Tylko jest taka różnorodność jak w RDR-ze. No to czy to jest dla was fajny kierunek, czy raczej wolelibyście, żeby gra
bardziej, arcade'owa, żeby
bardziej do celu zmierzała tak. I tak arcade'owo pozwalała wam się bawić.
Więc dajcie znać. Pytanie będzie oczywiście w formie pisemnej jeszcze. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Byli z wami Mateusz Zdanowicz i
Paweł Stachyra.
I do zobaczenia. To był 560. Szybko przewij mi, bo nie pamiętam, który odcinek. To był 568 odcinek 1+. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.